Gośćmi w zajezdni trolejbusowej pierwszy raz w Olsztynie jest Podcastex, czyli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i na sam początek chciałem was zapytać w ogóle o sam ten Olsztyn, bo jesteście tu pierwszy raz i gdzieś tam na podstawie waszego researchu, które robiliście, gdzieś tam czasami może to miasto się przewijało. Jak pomyślicie Olsztyn, to jakie w ogóle wspomnienie pierwsze związane z Podcastexem gdzieś tam wam przychodzi?
Chyba ten moment, kiedy odkryliśmy dzyndzałki, nie?
To na pewno. Czyli dzisiaj,
na żeby nie było. Ważne. Ja przyznam, że jak myślę o miastach polskich i nie tylko, to jeżeli w nich nie byłem wcześniej, tak jak wspomniałeś, tak tutaj jest, to myślę o jakimś piłkarskim tropie, więc myślę o Stomilu Olsztyn. Rzadko myślę o Stomilu Olsztyn. Też
za rzadko.
Nie będę udawał, ale to głównie tego typu skojarzenia, jakaś tam kortowiada. No nie, no Bartek, jest skojarzenie. Zespół Afromental, czyli chyba najważniejszy zespół w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
W tym roku na Kortowiadzie.
No,
a gdzie mają występować?
Ktoś złośliwy powiedziałby, że... No, więc na pewno tak, na pewno też Łoza jest inspiracją dla nas.
Od zawsze.
Od zawsze.
Mi się Olsztyn kojarzy, może nie podcastexowo, ale podcastowo bardziej z Tomaszem Strągowskim, wspomnianym dzisiaj podczas spotkania, ze współtwórcą pierwszego podcastu, jakiego słuchałem w życiu, czyli Niezatapialnych. To się nazywało Nieczyste Zagrywki, które później zmienili się w Niezatapialnych. To był początkowo podcast gdzieś tam realizowany dla Wirtualnej Polski, a potem sobie poszli na swoje. Wywalili ich stamtąd i poszli sobie na swoje w związku z tym i istnieją do dzisiaj podcast istniejący prawie 20 lat. To jest moje pierwsze skojarzenie, a ponadto co? No, generalnie okolica mi się kojarzy z reggae też, dlatego że Ostróda Reggae Festival było uczęszczane w liceum.
To ja tak jeszcze wezmę trochę pod włos, bo ani to nazwisko ksywa nie padła ani na dzisiejszym spotkaniu, ani teraz. Norbi.
Rety.
Aha.
A, bo my myślimy o Radomiu teraz, bo pan Norbert mieszka w Radomiu. Z tego co nam wiadomo przynajmniej aktualnie, ale rzeczywiście, czyli z tego by wynikało, że ta chawira, tak powiem brzydko, chałupa, ten apartament, który był w programie MTV Cribs, swego czasu zaprezentowany przez Norbiego, to była miejscówka znajdująca się na terenie miasta Olsztyn.
Tak, plac Pułaskiego.
Okej, okay, a czy dokładny numer mamy? Bo my chętnie.
Odhaczamy takie miejscówki ważne dla polskiej kultury.
I szukamy nieruchomości.
Tak Pozdrawiamy serdecznie pana Norberta, z którym mieliśmy kontakt ostatnio, z którego nic nie wyniknęło, na razie jeszcze przynajmniej.
No, ja miałem kontakt metafizyczny z panem Norbertem, bo mieliśmy się znaleźć na jednym audiobooku jako lektorzy. Ostatecznie znalazłem się na nim ja, pan Norbert nie, ale jest to wywiad Rzeka z Norbim wydany niedawno, gdzie czytam niektóre ustępy. Bardzo żałuję, bo zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby być z Norbim na jednym nagraniu, mówiąc osobom zlecającym, że nieważne są pieniądze, no, za ile tam to tego, ale może się nam uda kiedyś się dotknąć po prostu i poczuć mentalnie.
Tak.
Czyli to rozszerzanie działalności podcastexu, o którym wspominał Bartek podczas spotkania w najbliższych miesiącach, to jest właśnie współpraca z Norbim?
Mm-hmm. Przede wszystkim tak, to jest Norbcastex, to jest nasz nowy projekt.
Norb.pl. Tak, no jest sporo planów, bo tutaj i merch wchodzi w to wszystko, i wytwórnia płytowa, wydająca wyłącznie Norbiego. To będzie pewnego rodzaju ryzykowny pomysł biznesowy, ale dobry pomysł artystyczny.
Albo na odwrót,
wymianki, czyli Bartek z Norbim, ja z Norbim, ja z Bartkiem klasycznie, ale to chyba już rzadziej.
Norbi z Norbim.
Norbi on Norbi, autobiografia druga wychodzi, którą już przeczytamy we trójkę. Więc plany są, zobaczymy jak z czasem.
Jeszcze nie mówiliśmy o nich Norbiemu, no nie? Ale to zobaczymy jeszcze, co nam się wydarzy.
50-50 my chcemy Norbi niekoniecznie.
Wczoraj ukazał się nowy odcinek Podcastexu. Wypadałoby, że to będzie 200, ale jednak nim nie był. Więc czy już można coś zdradzić, co tą 200 będzie, co tam szykujecie? No i właśnie, czy to też jakaś rzecz związana z rozszerzaniem działalności? Nie wiem, czy już z Norbim, bo chyba już nic nie zostało w związku z Norbim.
Powiem tak. Czy jest powiązana z poszerzaniem tej działalności? Tak, tym formalnym. Ale właśnie nie mieliśmy jeszcze tej rozmowy, dlatego że dzisiaj pomyślałem sobie, że być może ten 200 jest jeszcze do przegadania, natomiast troszkę będziemy jeszcze odkładać ten 200, to możemy zdradzić. Nie jakoś długo, ale on się jeszcze teraz nie pojawi.
Tak, poza tym można w numeracji używać nie tylko liczb całkowitych, Kto wie, kiedy ten dwusetny się
pojawi. Młode wilki, jedna druga.
Dokładnie, no oczywiście tak. Młode wilki, czyli Werba jednocześnie. Werba, czyli zespół, który nagrywał te dyski w Wenecji, więc też troszkę jakiś taki wodny olsztyński trop się nam tutaj pojawia mimochodem, nie?
Olsztyn, Wenecja, Wenecja Północy.
Tak, tak się często nie mówiło i tak już zostanie.
Słuchajcie, piąty sezon w tym momencie podcastexu. Jakie zmiany waszym zdaniem są najważniejsze, które zaszły na przestrzeni tych 5 lat?
Łysiejemy, to po pierwsze, to ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Najważniejsze jest chyba to, że jesteśmy w stanie się utrzymać z podcastexu. To jest rzeczywiście najistotniejsze, za co dziękujemy serdecznie osobom, które nas wspierają. Gdyby nie osoby, które nam się dokładają co miesiąc, albo okazjonalnie raz na jakiś czas, to byśmy nie pociągnęli z tak intensywnym projektem, a on jest intensywny cały czas tak samo, o ile nie bardziej niż kiedyś.
Tak, nie wiem, czy tutaj można coś dodać. No, gdy zaczynaliśmy, nie znaliśmy Norbiego, dalej go nie znamy, to już ustaliliśmy, więc tutaj faktycznie was nie oszukamy. Rozwinął się ten projekt, poszedł w stronę bardzo full-time'ową. Jesteśmy coraz atrakcyjniejsi i jako mężczyźni, i dla reklamodawców. To też jest pewna zmiana. Więc nie wiem, czy można coś złego powiedzieć.
A propos tej full-time'owości, jak generalnie wygląda, tak mniej więcej w skrócie, przygotowanie jednego odcinka? Czy bywa tak, że jeden wam zajmie 2 dni i te pozostałe 5 dni w tygodniu poświęcicie na kompletnie inny, który zajmuje miesiąc, czy jakoś to inaczej się rozkłada?
No rzadko się zdarza wyrobić z researchem w 2 dni. Wydaje mi się to mało możliwe, szczerze mówiąc. Oczywiście, wszystko jest możliwe, jeżeli się poświęci na przykład 17 godzin w ciągu doby na coś. Teoretycznie jest to do zrobienia, ale raczej to są działalności rozciągnięte. No pewnie też pracujemy w trochę inny sposób. Są momenty, gdy jesteśmy przymuszeni, żeby łapać te kilka srok za ogon i na przykład pracować równolegle nad odcinkami. No bo też się pojawiają jakieś towarzyszące, powiedzmy, projekty. Mhm. Teraz wszystko jest projektem, to są nasze projekty. Ale no, jest miło mieć luksus, komfort, żeby skupić się na jednym temacie. Natomiast to się rzadko zdarza. Co też wynika z tego po prostu, że my przez większą część działalności, czy przez dłuższy czas, sami sobie jesteśmy managementem, co było świadomą decyzją, więc my tak poza tym po prostu obsługujemy, brzydko mówiąc, prawie cały podcastek, poza oczywiście pewnymi technikaliami, bo parę osób z nami jest tak na stałe, ale my się obsługujemy też w ten sposób taki komunikacyjny i no i to zajmuje trochę czasu. Więc to są kilkudniowe historie. Tutaj wskoczysz sobie do biblioteki, tutaj sobie jednak przyciśniesz i poczytasz do późnych godzin. Ale no to niestety trochę taka sytuacja, w której trzeba powiedzieć, a to różnie, nie? To zależy.
Tak, no bywają odcinki, które oczywiście przygotowujemy dużo szybciej niż inne, tutaj nie wiem, no te odcinki epistolarne powiedzmy, no to jest krótszy research niż dłuższy, chociaż to jest wciąż kilka godzin z reguły, jeszcze jeśli liczymy dojazdy do biblioteki i tak dalej, to jest wciąż jednak więcej czasu niż poświęca wiele innych osób, które mówią na tematy 90'sowe i zero'sowe w internecie. Więc tak, czasami się wykpiwamy jakimiś takimi prostszymi tematami, ale z reguły to są jednak wciąż kobyłki takie, nie? Mhm.
W jednym z wywiadów mówiliście o tym, że średnia wieku słuchaczy podcastexu się obniżyła i w tym momencie to są osoby, które są młodsze od was, a co za tym idzie, też w większości nie pamiętają tych wydarzeń, o których wy opowiadacie. I czy czujecie taki ciężar odpowiedzialności, który na was spoczywa, że dzięki wam ci ludzie tworzą jakiś obraz właśnie tych wydarzeń w swoich głowach?
No na pewno nie jest tak, że mówiąc za siebie, że mi to jakoś przyświeca albo że mi to jakoś ciąży w trakcie pracy nad odcinkiem. Po prostu chyba obaj staramy się zrobić taki odcinek, który nam by się podobał potencjalnie. I taki, który będzie podcasteksowy i który będzie uczciwy, jakoś tam pod względem merytorycznym. Ja nie czuję jakiegoś dydaktycznego czy pedagogicznego ciężaru. Nie jesteśmy najlepszymi pewnie wzorcami osobowymi. Też nie jesteśmy najgorszymi, żeby była jasność tutaj. Są w internecie osoby, których faktycznie nie warto pokazywać osobom młodym i kształtującym się. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli na szczycie tej listy, ale ja jednak traktuję te wątki, które też się pojawiły w trakcie spotkania, gdy młody człowiek się przyznawał, że mu to uzupełnia pewne jakieś luki w wiedzy. Ja to traktuję jako bardzo miły i pożyteczny efekt uboczny, brzydko to określając, tego całego działania. Na pewno nie jako cel. To super, że tak się stało, ale to się stało trochę poza nami.
Co uważacie, że zostało w Polakach po latach 90. i po latach zerowych? I przy okazji też, czy jest jakiś mit z tych lat, który wy byście chcieli obalić?
Została twarda skóra prawdopodobnie. Znaczy rzeczywiście te lata 90. były dość ciężkie. Wiadomo, że jest to powiedzenie o ciężkich czasach, które tam wytwarzają ciężkich ludzi i tak dalej. To wychodziłoby, że gęzetki są tymi miękkimi osobami, które zostały wyprodukowane dzięki łatwym czasom, które nadeszły moim zdaniem jednak. Znaczy nie dla wszystkich, no ale jest łatwiej niż było, więc wydaje mi się, że jeśli mówimy tu o pokoleniu już nawet nie naszych rodziców, ale już nawet o tym pokoleniu 40+, 50+, wydaje mi się, że ci ludzie przeszli przez tak trudny rynek pracy, tak trudną sytuację polityczną też momentami w Polsce, że dzisiaj niełatwo jest Polaków gdzieś tam zagiąć i przerazić tym, że przyjdą jakieś gorsze czasy czy kryzys. Niewiele jest takiego panikowania w Polsce, że o rany, będzie recesja zaraz. No pewnie będzie, ale nie jedną recesję mamy już za sobą.
Tak, i to był w zasadzie tutaj jakiś efekt pozytywny. Natomiast wydaje mi się, że jest też sporo jakiejś takiej trucizny, której się nie da wyplenić z nas. Nie chcę tutaj się odcinać od tego zupełnie, chociaż oczywiście, zważywszy na wiek, nie jesteśmy tym aż tak obciążeni, albo jeśli to wtórnie. Mam tutaj na myśli jakoś dosyć pokracznie rozumiany indywidualizm, to znaczy to się cały czas przejawia w braku zainteresowania, nie wiem, przestrzeniami wspólnymi, to znaczy to wszystko, mam wrażenie, jest tak wdrukowane, czyli ten taki właśnie, no, wydaje się, gen przedsiębiorczości, czyli spoko, ale to bardziej musisz dbać o własny tyłek i mniejsza o resztę. Wydaje mi się, że jesteśmy arcy mało wspólnotowi, jesteśmy bardzo indywidualni w taki neoliberalny sposób, zindywidualizowani i to się przejawia, już nie chcę tutaj politykować, ale na wielu poziomach. To jest w nas faktycznie, jak ten szósty zmysł, o którym PZ nabijał, tylko PZ oczywiście o wódeczce, a tutaj pójdę krok dalej w analizie.
Adrian Zandberg dzisiaj przerwał czyjś komentarz na Twitterze. To rzeczywiście bardzo emblematyczną sprawę pokazała ta wypowiedź, dlatego że ktoś napisał, że on by chciał, żeby generalnie państwo się od niego odchrzaniło, tylko żeby mu wyasfaltowali drogę i puścili kanalizację i wodę do domu, no nie? Poza tym on ma swój dom, sam se zbudował i po prostu nikomu nic nie jest winien, nie? Więc to jest rzeczywiście w sposób wręcz przerażający pokazuje, jak część Polaków przynajmniej myśli w ogóle o państwie, czy o powinnościach państwa, czy o tej przestrzeni wspólnej.
A czy myślicie, że przyszłość też kiedyś będzie nostalgiczna, czy w tym momencie już i tak dokumentujemy wszystko za bardzo?
Wydaje mi się, że mimo wszystko tak, bo nawet jeżeli tak sobie spojrzymy w stronę jakichś mód internetowych z drugiej dekady XXI wieku, no to odkrywamy, mimo że nie minęło jakoś bardzo dużo lat, że no one jednak się nostalgizują albo w nas się nostalgizują, bo jednak ta sfera jakaś, nie wiem, memiczna, wizualna, internetowa, ona się zmienia. Mówimy o starych memach, nieświeżych memach, zjełczałych. Przypominamy sobie, niedawno moja dziewczyna przypomniała o tym Milordzie, coś tam, Jezu, jakie czerstwe, nie? Tak sobie myślimy o tym. To oczywiście tylko jeden z przykładów, ale wydaje mi się, że już dokumentowaliśmy to nasze otoczenie. Wcale nie znaczy, że ta rzeczywistość nie będzie pokrywała jakąś patyną albo że nie będziemy jej oglądać przez ten filtr. To jest po prostu jakaś taka predyspozycja psychiczna, psychologiczna nasza, żeby tak myśleć o przeszłości, że ona się nam dopiero ujawni, tak, jako jakaś osobna subepoka, na przykład ta druga dekada XXI wieku.
To ja mam jeszcze takie pytanie z bardziej powinności sportowej. Kilka tych sportowych odcinków u was się przewinęło, między innymi Małysz Omania czy Mundial 02 i też tematem przewodnim był jego Olisa Debe, ale czy macie jeszcze jakieś z tyłu głowy rzeczy, które trzeba było duszyć, taka powiedzmy może bardziej ambitna, czyli w ogóle te lata 90. i zerowe, gdzieś tam to, czym się czasami zajmujecie, czyli zebranie absurdów, bo to też się wydarzało wielokrotnie, szczególnie w tych latach i najlepiej było też udokumentowane, czy nawet u schyłku ten 2006 rok i zupełnie absurdalne sceny, czy to, co było wcześniej. No i druga sprawa, trochę bardziej oczywista, czyli Pudzian.
To wszystko, o czym mówisz, jest bardzo kuszące, zwłaszcza Pudzian jest kuszący, tak generalnie Pudzian jest kuszący.
Tak, nie tylko jako temat.
Tak, dokładnie. Natomiast poza tym problem z odcinkami sportowymi podcasteksu jest taki, że ludzie ich nie chcą słuchać, i widzieliśmy to również po Małyszu niestety, w sensie myśmy się spodziewali hiciku, no bo to jest taki wielki temat i okazało się, że pierwsza część, być może już źle zatytułowaliśmy, być może ona wpadła w jakąś dziurę algorytmową i ludzie do niej nie dotarli. Druga część już była lepsza słuchalnościowo, nosiła też tytuł Małyszomania, więc być może takie ujęcie socjologiczne tematu było dla naszych słuchaczy, słuchaczek korzystniejsze, no ale właśnie, to też pokazuje, że sama postać Adama Małysza ludzi nie zainteresowała, być może, natomiast samo zjawisko Adama Małysza już bardziej. No i teraz podobnie było z tymi odcinkami mundialowymi. podobnie było z Gołotą, też wydawać by się mogło gigantyczny temat, w ogóle bardzo wdzięczny, żeby o nim opowiedzieć i znów ludzie nie bardzo chcieli nas słuchać w tym temacie. To jest jeden problem, drugim problemem jest to, że podobnie jak z grami wideo, po prostu wokół tematów sportowych rozwinęło się bardzo wiele fajnych kanałów, które zajmują się niekiedy nawet niszowymi dyscyplinami, czy nie wiem, czy piłką nożną i tak dalej, no i sam słucham podcastu Tetrycy. I ja nie wiem, co my byśmy momentami mieli dodać do tego, co oni mówią. Mateusz zdecydowanie lepiej ode mnie ogarnia tematykę ekstraklasową. No i na przykład gdybyśmy mieli się wziąć za jakieś tam rzeczy typu Legia Widzew, tak, w połowie lat 90. jakieś kultowe mecze, czy to jak szło w ogóle polskim drużynom wtedy fajnie w pucharach europejskich, to po pierwsze ja bym się czuł trochę niekompetentny, a po drugie, no właśnie widzę, że ktoś już o tym mówi, więc nie wiem, czy mam coś do dodania. I podobnie jest z grami wideo, nie? Że są kanały, które poświęcają tak szczegółowe materiały bardzo niszowym grom wideo i ludzie to oglądają, że podcast byłby podczepiony pod temat, trochę bez sensu.
Tak, chociaż ten temat polskiej piłki, ale od strony organizacyjnej, powiedzmy, i takiej towarzyskiej na przykład, no jest to kuszące, to jest coś, o co nas się pyta właściwie od początku, nie? Pojawiają się jakieś takie pytania, kiedy ten Janusz Wójcik, kiedy ta stara piłka, tak. Więc być może, chociaż zgadzam się z Bartkiem, że jest sporo twórców, dziennikarzy, którzy o tym bardzo ciekawie opowiadają, natomiast ten Pudzian i Strongmeni, to jest coś, co my, kurde, zrobimy w końcu. To jest jednak od strony też medialnej, to mniejsza o sport. Jakiś chłop nosi coś bardzo ciężkiego, ale to była rzecz też tak czysto właśnie medialnie TVN-owo, stary TVN-ik. Tego Pudzianowskiego można pociągnąć dalej. Ciągnąć Pudzianowskiego zresztą mówi się tak.
Tak, rozciągać
w szkołach średnich. I dojedziemy w ten sposób do naszej współczesności, więc no, nie deklarujemy się, ale to jest zdecydowanie coś do zrobienia. Zresztą trafiłem niedawno na nasze bardzo stare notatki wspólne, gdzie spisywaliśmy tematy. Część nie do zrealizowania, głupi pomysł, ale Strongmeni mieliśmy na shortliście Pudziana i Strongmenów, owszem.
Mówiliśmy o tych barierach, o tym researchu, też przy okazji tego sportu też mi się to nasunęło. 3 odcinki po ponad 3 godziny o kulcie, o Kaziku Staszewskim. Czy jest dla was w ogóle jakaś bariera, żeby w pewnym momencie przerwać?
Tłumacz.
O Kaziku Staszewskim w życiu. Ja mogłem jeszcze siedzieć, ale Mateusz tutaj wysłał uwagi.
No, tak zupełnie serio, to okej, może nie do końca jednak serio. To pokazuje jednak mocno, że nie mamy zahamowań, nie mamy litości, ale tak już bardzo, bardzo poważnie, no nam obu zależało, żeby to jednak zmieścić w tych 3 odcinkach, więc one są bardzo długie rzeczywiście, ale to też wynika z obserwacji, że po prostu przy seriach i my się nudzimy i nudzi się słuchacz, jeżeli seria jest zbyt długa. Ja ze swojej strony chciałem obiecać poprawę światu i zadeklarować, że będę niedługo się pochylał nad pewną istotną postacią researchowo i będę dążył do dylogii, do 2 odcinków. No, ale ten kult to rzeczywiście jest coś na granicy człowieczeństwa po prostu. I jako zespół, i my nagrywający o tym.